Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Filozofia po prostu, gdzie omawiamy najważniejsze i najciekawsze idee filozoficzne. A dziś naszą ideą jest Bóg. Idea Boga jest dla ludzi ogromnie ważna i nikomu właściwie nie jest obojętna. Dla wierzących nadaje sens ich życiu. Dla niewierzących jest to idea, którą z różnych powodów odrzucili. Z tego względu jest to taka idea, która budzi ogromne kontrowersje. I właśnie dlatego dzisiaj przyjrzymy się tej starej jak świat, a przynajmniej starej jak ludzkość, dyskusji na temat istnienia Boga. Przedstawię Wam najważniejsze argumenty wysuwane na poparcie istnienia Boga oraz wysuwane przeciwko nim kontrargumenty. Zanim zaczniemy, musimy sobie coś ustalić. Dzisiaj zajmujemy się filozofią religii. Filozofia religii nie jest ani religią, ani teologią. Nie jest ani chrześcijaństwem, ani islamem, ani hinduizmem, nic z tych rzeczy. Teologie tych religii czerpią z filozofii religii, ale ona sama jest od nich niezależna. Chociaż mówi o nich, ale nie odwołuje się do nich jako źródła prawdy. Filozofia religii jest dziedziną filozoficzną, a więc nie odwołuje się ani do żadnego świętego skryptu, ani opowieści o cudach, ani niczego podobnego. Odwołuje się jedynie do metod filozoficznych, takich jak na przykład logika. Kiedy w filozofii religii mówimy o Bogu, to nie mówimy ani o Jezusie, ani o Allahu, ani o Kirsznie, ani o żadnym konkretnym Bogu. Mówimy o idei Boga w ogóle, jakiejś wyższej istocie lub nawet po prostu jakiejś sile wyższej, o jakimś wyższym bycie, któremu w jakiś sposób podlega świat. Resztę każdy sobie dopowiada według wiary i uznania, ale to już jest poza zakresem filozofii. Dlatego argumenty na istnienie Boga, które będziemy dzisiaj rozpatrywać, to nie są dowody w stylu dzieci w jakiejś wiosce twierdzą, że objawiła im się Maryja. Są to próby dowodzenia filozoficznego. Odwołują się do logiki, nauki lub uniwersalnych odczuć ludzkich. Próbują dowodzić istnienia Boga w ogóle, ale nie żadnego konkretnego Boga. Chciałabym też tutaj zaznaczyć, że odcinek ten nie ma absolutnie żadnego zabarwienia religijnego ani antyreligijnego. Moją jedyną intencją jest przedstawienie Wam argumentów za istnieniem Boga i kontrargumentów przeciw nim, jakie istnieją w debacie filozoficznej. A zagadnienia, jakie będziemy tutaj omawiać, są zaledwie zalążkiem tej ogromnej, wielce skomplikowanej dyskusji. Więc to, w co wierzycie, zależy zupełnie od Was i ten odcinek nie ma zamiaru Wam tego odebrać. No to zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie argument z pierwszej przyczyny, profesjonalnie znany jako argument kosmologiczny. Argument ten mówi, że świat musiał mieć jakąś przyczynę, a przyczynę świata nazywamy Bogiem. A więc Bóg istnieje, ponieważ świat skądś musiał się wziąć. To tak w bardzo dużym skrócie. Ale ponieważ my jesteśmy ambitni i ambitne, to przeprowadzimy sobie ten dowód w jego formie rozumowania dedukcyjnego. Taki dowód polega na tym, że ustalamy przesłanki, czyli takie twierdzenia, które uważamy za prawdziwe, a następnie wyprowadzamy logicznie wynikający z nich wniosek. Więc najpierw przeczytam przesłanki, potem wniosek, a potem je sobie omówimy. Przesłanka pierwsza. Cokolwiek zaczyna istnieć, ma przyczynę swojego początku. Przesłanka druga. Łańcuch przyczyn nie może ciągnąć się w nieskończoność. Przesłanka trzecia. Wszechświat zaczął istnieć. Wniosek? Wszechświat ma przyczynę swojego początku, a przyczynę świata nazywamy Bogiem. Przyjrzyjmy się temu argumentowi dokładniej. Pierwsza przesłanka mówi, że wszystko ma przyczynę swojego istnienia. Przyczynę, która to coś zaczęła, powołała je do istnienia. Na przykład mój laptop istnieje i znaczy to, że miał jakiś początek. Jakąś swoją przyczynę istnienia. A tą przyczyną była praca wyzyskiwanych pracowników w jakimś biednym rejonie Azji. Wszystko, co nas otacza, ma swoją przyczynę. Kiedyś zaczęło się dzięki czemuś. I dlatego właśnie ten argument wyprowadza przesłankę, która idzie o krok dalej. Wszystko, absolutnie wszystko, musi mieć swoją przyczynę. A ta przyczyna ma swoją przyczynę, a ta swoją i tak dalej. Ale łańcuch przyczyn i skutków nie może iść w nieskończoność. Musi się kiedyś skończyć, a właściwie zacząć. I o tym właśnie mówi druga przesłanka. Trzecia przesłanka mówi, że świat zaczął istnieć. A więc wniosek jest taki. Wszechświat musi mieć swoją przyczynę, przyczynę ostateczną, a raczej pierwszą, a taką przyczynę nazywamy Bogiem. Argument ten aspiruje do rangi dowodu. Żeby coś było dowodem, to musi być takie na 100%. Jak coś udowodnicie, to znaczy, że jest pozamiatane, dowód staje się faktem i można się rozejść do domu. Ale tutaj tak nie jest, ponieważ niestety z tym argumentem jest dosyć dużo problemów. Po pierwsze, dowód ten opiera się na założeniach, których nie udowadnia i które wcale nie są takie oczywiste. Na przykład zakłada, że wszystko musi mieć swoją przyczynę, łącznie ze światem, a my tego nie wiemy. Wiemy, że rzeczy wokół nas mają jakąś swoją przyczynę, którą jesteśmy w stanie prześledzić, ale tak naprawdę nie wiemy, czy wszystko musi mieć swoją przyczynę. Jest to po prostu założenie, które wyciągamy na podstawie obserwacji naszego najbliższego otoczenia. Poza tym zakłada, że łańcuch przyczyn i skutków nie może iść w nieskończoność, że któraś przyczyna musiała być pierwsza, a tego też nie wiemy. Ponieważ również jest to wniosek, który wyciągamy tylko na podstawie obserwacji naszego otoczenia, a nie całego wszechświata. A więc opiera się na założeniach, które są chwiejne, nie są udowodnione. Drugim zarzutem wobec tego argumentu jest to, że jest wewnętrznie sprzeczny. Mówi, że nic nie istnieje bez przyczyny, a następnie podaje wniosek zakładający byt bez przyczyny. Można powiedzieć, że to jest wyjątek, bo Bóg to jest byt absolutny. Ale wtedy pojawia się pytanie, czemu wszechświat sam w sobie nie może być takim bytem bez przyczyny? Trzecim problemem, i chyba jest to największy cios, jest to, że dowód ten właściwie w ogóle nie udowadnia istnienie Boga, nawet jeżeli jest poprawny. Udowadnia co najwyżej istnienie pierwszej przyczyny, a ta nie musi być w żaden sposób podobna do żadnej idei Boga, którą wyznajemy na Ziemi. To może być coś bardzo prymitywnego, na przykład zderzenie jakichś cząsteczek czy coś w tym rodzaju. Naukowo jest to głupi przykład, ale wiecie, chodzi o coś bardzo rozczarowującego, co w ogóle nie jest podobne do jakiejś istoty czy siły, która by się nami opiekowała. Więc przykro mi, argumencie kosmologicznym, 3 razy na nie. A tak serio, żeby było jasne, powiedziałam, ta dyskusja na temat istnienia Boga jest niezwykle bogata i skomplikowana. Więc proszę, nie myślcie, że ja tutaj zabijam wiarę, bo kończę na kontrargumentach. Po prostu to jest tylko wstęp, naprawdę. Następny argument, jaki będziemy sobie omawiać, to argument ontologiczny. Jest to dość dziwny argument, a bynajmniej dziwny dla kogoś, kto nie zajmuje się logiką czy ogólnie filozofią. A nie każdy musi oczywiście. Ale w filozofii jest on bardzo ważny, więc choćby z tego względu prześledzimy go sobie tutaj razem. Więc uprzedzam, jeżeli ten argument nie będzie zrozumiały za pierwszym razem, to spokojnie, to nie wy, to ten argument. Kochana, to nie ty, to on. Tak jak poprzednio, argument ontologiczny jest próbą dowodzenia logicznego. Więc najpierw zobaczymy przesłanki, a potem wniosek. Przesłanka pierwsza. Bóg to coś, ponad co nic większego nie można pomyśleć. Każdy człowiek to ma na myśli, mówiąc o Bogu. A więc byt najwyższy, najlepszy, taki, że większego nie możemy już sobie wyobrazić. Przesłanka druga. Żeby coś było największe i najlepsze, to musi istnieć. Gdyby było tylko ideą, nie byłoby największe, bo można byłoby pomyśleć coś jeszcze większego, istniejącego. A więc coś, ponad co nic większego nie można pomyśleć, musi istnieć także w rzeczywistości. Inaczej natrafiamy na sprzeczność. Koniec dowodu. Jeżeli waszą intuicyjną reakcją jest what the fuck? To tak jak już mówiłam, jest to zupełnie normalne, a tak bardziej po ludzku. To w tym argumencie chodzi o to, że z samej idei Boga, jaką mamy w umyśle, wynika istnienie Boga. Czemu? Ponieważ jest to idea najwyższego bytu, a coś, co nie istnieje, nie może być najwyższe. Więc skoro mamy ideę jakiegoś najwyższego bytu, no to musi istnieć taki najwyższy byt, bo inaczej byłoby to jakoś tak logicznie sprzeczne. No, tak jak mówiłam, jest to dosyć ciężki argument i dalsza polemika w kontekście tego argumentu, a więc jego obalanie i ratowanie, używa dość skomplikowanej logiki. I mam tu na myśli logikę jako bardzo rygorystyczną dziedzinę nauki, a nie po prostu inteligencję, żeby nie było, że kogokolwiek obrażam. Więc nie będziemy się tutaj zagłębiać w te meandry logiki, nie dlatego, żeby to było za trudne, bo ja was uważam za bardzo inteligentnych ludzi i byśmy to opanowali, ale po prostu zajęłoby nam to dużo czasu, a my mamy jeszcze kilka argumentów do omówienia w tym planowo 30-minutowym odcinku. Więc to była raczej taka ciekawostka, że takie argumenty mocno abstrakcyjne również się przeprowadza. I to były w zasadzie 2 najtrudniejsze do omówienia argumenty, ponieważ były dedukcyjne, a takie argumenty lepiej jednak widzieć i przeczytać sobie te przesłanki i wnioski kilka razy i faktycznie sobie w głowie zakodować tę taką logiczną zależność, na której się opierają. Ale teraz już będzie lżej, bo przejdziemy do argumentów z obserwacji, no i jedziemy dalej w głąb labiryntu naszej dyskusji o Bogu. Naszym następnym argumentem jest argument teleologiczny, któremu przypisuje się również nieco prostszą do zapamiętania nazwę inteligentny projekt. Ja nie będę jej używać, ponieważ ludzie, którzy otwarcie wspierają ideę inteligentnego projektu, na ogół są kreacjonistami, czyli kreacjonizm to jest takie podejście, które odrzuca teorię ewolucji i zakłada, że Bóg stworzył wszystko tak jak jest to opisane w Biblii mniej więcej. A ja oczywiście nie chcę tutaj czegoś takiego propagować i będę używać tej trudniejszej nazwy. A sam argument teleologiczny nie musi być sprzeczny z teorią ewolucji, no zależy to od człowieka i jego podejścia. No ale zobaczmy, z czym to się je. Żeby zrozumieć argument teleologiczny, pomyślmy o naszym świecie. Jak wiele jest w nim różnych organizmów, tak skomplikowanych i dokładnie przygotowanych do życia. Jednym z tych skomplikowanych organizmów jest mój pies, który teraz na coś szczeka. Kontynuując, na przykład nasz ludzki organizm potrafi się poruszać wedle naszej woli dzięki mięśniom reagującym na sygnały wysyłane przez połączenia nerwowe, przetwarza tlen i jedzenie i zamienia je na energię, pompuje krew, zwalcza bakterie i wirusy. Ogólnie rzecz biorąc jest niesamowity, jest bardzo skomplikowanym tworem z niezwykłą ilością funkcji. Jednocześnie na naszej planecie widzimy organizmy zupełnie inne, takie jak na przykład meduza, które również na swój cudowny sposób przystosowane są do życia. Widzimy rośliny, zjawiska pogodowe, układ planet, cały kosmos. Wszystko to się składa w taki działający, skomplikowany ekosystem, który, i to bardzo ważne, umożliwia powstanie i funkcjonowanie form życiowych. No, to jest absolutnie niesamowite. Argument teleologiczny, czyli argument z inteligentnego projektu, jak ktoś woli, mówi, że coś tak skomplikowanego i niesamowitego jak nasz świat jest ewidentnie produktem inteligentnej interwencji, czyli musiało być zaprojektowane przez jakiś inteligentny byt. I tutaj bardzo często podawana jest analogia zegarmistrza, czyli jeżeli na przykład będziemy sobie szli lasem i zobaczymy na ziemi zegarek i zaczniemy ten zegarek oglądać i będziemy widzieć wszystkie części, które są idealnie zaprojektowane, ich kształt i ruch, tak aby działały sprawnie i uzyskiwały swój cel, czyli pokazywanie nam godziny. Patrząc na coś takiego, wiemy, że taki zegarek nie pojawił się przypadkowo, że stworzył go jakiś inteligentny zegarmistrz. No i właśnie na tej zasadzie zwolennicy argumentu teleologicznego uważają, że za naszym światem, który jest tak skomplikowany i niesamowity, który działa i który umożliwia nam życie, no musi stać jakiś inteligentny byt, który faktycznie to jakoś tam zaprojektował. No i kontrargumentem do tego, jak pewnie się domyślacie, jest teoria ewolucji, która oferuje alternatywne wyjaśnienie dla tego, dlaczego organizmy na Ziemi są tak różnorodne i przystosowane do życia. W dodatku robi to jednak lepiej, bo wyjaśnia też niedoskonałości organizmów. A co do kosmosu i ciał niebieskich, no to również ich układ można wyjaśnić teoriami fizycznymi, na przykład wielkim wybuchem. Więc akurat na to, o czym mówi argument teleologiczny, nauka ma bardzo dużo alternatywnych odpowiedzi, które są bardzo przekonujące. Mimo to, argument ten nadal ma wielu zwolenników i zwolenniczek. Oprócz wspomnianych wcześniej wrogów teorii ewolucji, są osoby popierające te koncepcje na nieco bardziej rozważnych gruntach, które wcale nie zaprzeczają teorii ewolucji. Niektórzy uważają na przykład, że teoria ewolucji wyjaśnia jedynie mechanizmy, poprzez które organizmy się tworzą, ale nie wyjaśnia głębszej przyczyny tych procesów i tego, czemu w ogóle zaczęły zachodzić. A więc według nich ewolucja wyjaśnia jak, ale nie wyjaśnia dlaczego. No i pytanie, czy w ogóle jest jakakolwiek odpowiedź na pytanie dlaczego, ale to już jest zupełnie inna sprawa. I tutaj gładko przechodzimy do argumentu ze prawdopodobieństwa. Jest to tak jakby druga linia obrony dla argumentu teleologicznego, która przywołuje na pomoc właśnie prawdopodobieństwo. I kojarzy mi się to trochę z takim przywołaniem Pokemona na pomoc w bitwie. No ale teraz na poważnie. Teorie nauk przyrodniczych wyjaśniają nam procesy i mechanizmy, które ukształtowały obserwowany przez nas świat. Czyli tak jak mówiliśmy, wyjaśniają jak. Ale pojawia się tutaj pytanie, skoro to wszystko jest takie dokładne i dostosowane do nas, no to jakie było prawdopodobieństwo, żeby to wszystko stało się samo z siebie? Żeby zasady fizyczne panujące we wszechświecie były tak ułożone, że umożliwiają te wszystkie procesy? Jak na przykład słuchacie o fizyce, jakichś prawach fizycznych, no to bardzo często słyszymy, że gdyby to oddziaływanie nie istniało, to nie mogłoby istnieć życie. Gdyby ta stała kosmiczna była inna, to nie istniałoby życie. Gdyby nie było tych cząstek, to by nie istniało życie. Gdyby ta zasada biegła w innym kierunku, to by nie istniało życie. I tak dalej, i tak dalej. A jednak te wszystkie zasady są tak zrobione, znaczy, nie wiem, czy zrobione. Istnieją takie zasady w fizyce, matematyce, bo w ogóle we wszechświecie, że życie jest możliwe. A wiemy to dlatego, że istniejemy. Więc jakie było prawdopodobieństwo, że tak się stanie? Że początkowy stan wszechświata, zwany osobliwością, był akurat taki, że mógł zajść wielki wybuch. że wszystkie przypadkowe wydarzenia, zdarzenia planet, promieniowanie, tak się akurat złożyły, że powstała Ziemia z idealnymi do życia warunkami, a na niej zrodziły się niezwykle złożone organizmy, które posiadają nawet świadomość. Według zwolenników argumentu z prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo to było niezwykle, niezwykle małe. Zbyt małe, żeby się stało. I założenie inteligentnego stwórcy, mającego to wszystko na celu, ma więcej sensu. To jest bardzo ciekawy argument, bo sprawia, że myślimy o naturze wszechświata i jego możliwościach i o tych, jakie mamy ogromne szczęście. Niestety popełnia pewne błędy w myśleniu o prawdopodobieństwie. I jest ich tak dużo, że trochę nam zajmie wyjaśnianie ich. No ale jedziemy. Po pierwsze, żeby oszacować prawdopodobieństwo, potrzeba wiele informacji. Trzeba danych. Trzeba statystyk. W przypadku pojęć tak wielkich jak wszechświat, gdzie nie mamy żadnych alternatywnych wszechświatów do porównania, mamy bardzo ograniczone możliwości w szacowaniu prawdopodobieństwa. Nie znamy nawet całości własnego wszechświata, nie mówiąc już o jakichś alternatywnych, które mogłyby być, ale się nie wydarzyły. Więc ciężko jest nam tak naprawdę cokolwiek tutaj oszacować. Liczymy prawdopodobieństwo ze związanymi rękoma i zakrytymi oczami i być może w ogóle nie mamy nawet prawa tego robić. Po drugie, wszechświat jest wielki i stary. Nawet jeżeli prawdopodobieństwo zaistnienia życia takiego jak na Ziemi było bardzo małe, biorąc pod uwagę ilość prób, ogromną liczbę planet, wydarzeń losowych, długi szmat czasu, była spora szansa, że któraś próba się uda. Trochę tak jak z totolotkiem. Jeżeli zagracie raz, no to zapewne nie wygracie pełnej nagrody. Pewnie nic nie wygracie, sorry. Ale jeżeli będziecie codziennie wysyłać 1000 losów przez 30 lat, to szansa tej wygranej znacznie się zwiększa. Oczywiście nie polecam takiej inwestycji, no ale tak to działa. Po trzecie, szacowanie prawdopodobieństwa wydarzeń, które już zaistniały, nie ma większego sensu. Ich prawdopodobieństwo już wynosi 100%, bo się wydarzyły i są faktem. Choćby prawdopodobieństwo było bardzo małe, małe nie znaczy żadne i mogło się wydarzyć. A jak się wydarzyło, no to po prostu się wydarzyło i jest faktem. A gdyby się nie wydarzyło, to nie byłoby nas i byśmy się teraz nad tym nie zastanawiali. I po czwarte, kiedy uznajecie coś za nieprawdopodobne i proponujecie inne wyjaśnienie, które jest bardziej prawdopodobne, to musicie uzasadnić to na podstawie prawdopodobieństwa. A czy prawdopodobieństwo istnienia Boga jest większe niż prawdopodobieństwo przypadkowego istnienia świata? No, oczywiście tego się nie da sensownie porównać. Jest to po prostu bez sensu. Niestety, jeżeli chodzi o argument z prawdopodobieństwa, łatwo go obalić, ale po obaleniu go, czy po przedstawieniu tych wszystkich kontrargumentów, nadal pozostaje takie poczucie, że no, to jest jednak dziwne, że się wszystko tak złożyło. Choć nie można pewnie tak mówić, no bo co to znaczy dziwne w kontekście całego wszechświata, ale no jest to takie intuicyjne poczucie, że no coś tu się dzieje. Ale to oczywiście nie jest żaden argument. Kolejnym argumentem jest argument ze świadomości. Jest to argument, który odwołuje się do świadomości jako dowodu istnienia jakiejś pozamaterialnej, bardziej duchowej rzeczywistości. Nie dowodzi więc on istnienia Boga bezpośrednio, ale w pewnym sensie przygotowuje mu miejsce, że tak powiem. No i pomyślmy o tym. Świadomość jest czymś niezwykle cudownym. Jest prawdopodobnie największym cudem, jakiego doświadczamy. I to, że możemy czuć, myśleć, odbierać bodźce, mieć opinie, zdawać sobie sprawę ze swojego istnienia, czuć swoje ja jakoś, jako pewien spójny, wewnętrzny byt, to wszystko jest absolutnie niesamowite. I ciężko tutaj nie czuć, że jesteśmy częścią czegoś wyższego, czegoś większego. No i obecnie nauka próbuje wyjaśnić te wszystkie procesy czysto fizycznie, bo na tym nauka polega, taka jest jej przyjęta metodologia. Natomiast ciężko tutaj nie czuć odrazy do takiego wytłumaczenia świadomości, a nawet nie tylko odrazy, ale po prostu takiego poczucia, że coś się tu nie zgadza. No bo czy nasza świadomość, ten duchowy ośrodek nas samych, mógłby być po prostu zbiorem reakcji chemiczno-fizycznych? No mógłby, być może tak właśnie jest. Ale tak naprawdę nie do końca jeszcze wiadomo. Odpowiedź na to pytanie za jakiś czas powinna dać nauka, a wtedy będzie trzeba tę odpowiedź przyjąć na klatę, jakakolwiek ona nie będzie. Ale ona wcale nie musi być taka, jaka jest teraz. Nauka jest procesem, cały czas się zmienia i dopóki nie ma pewnej odpowiedzi, to zawsze jest miejsce na spekulacje i różnorodne teorie. Oczywiście mówimy tutaj o takich rzeczach, które są faktycznie niepewne, a nie na przykład o kształcie Ziemi. No ale mniejsza o to. Jeżeli chodzi o świadomość, nauka jeszcze jej nie potrafi wyjaśnić i póki nie może, ja osobiście wybieram wiarę, że jesteśmy czymś więcej niż kilka procesów chemicznych. No, to jest mój mały fragment nadziei. Nie wiem, czy to oznacza, że istnieje Bóg, ale mam nadzieję, że to oznacza, że nie jestem kilkoma atomami. No dobra, jedziemy dalej. Pozostał nam ostatni argument, który chciałabym Wam tutaj przedstawić. I jest to argument z piękna. I argument ten wywodzi istnienie Boga z istnienia piękna w świecie. Brzmi szalenie? Być może. Ale moim zdaniem jest to najciekawszy argument i przyjrzymy mu się dokładniej. Nasz świat jest niewątpliwie piękny. Widzimy majestatyczne krajobrazy naszej planety. Umysłem mamy wgląd w prawa matematyki i fizyki, których elegancja napawa nas zachwytem. Autorzy i autorki tworzą dzieła sztuki, muzyki i literatury, które podziwiamy. Piękno jest wokół nas. I pomyślcie o waszym doświadczeniu. Czy mieliście kiedyś takie momenty, że patrzyliście na widok dolin ze szczytu góry, albo słuchaliście waszego ukochanego utworu muzycznego, albo staliście przed dziełem sztuki w galerii? W każdym razie robiliście coś, co kochacie i co was zachwyca. I mieliście takie poczucie niesamowitego szczęścia, nieskończonego podziwu, takiego głębokiego zachwytu, a nawet jedności ze światem. Jeżeli coś takiego przeżyliście, to o tym właśnie jest ten argument. Doznawanie piękna jest podobne do pewnego rodzaju doznania mistycznego, takiego aż religijnego. Dla kogoś wrażliwego na piękno budzi ono w nim podobne uczucia, co religia dla człowieka głęboko wierzącego. Ogólnie rzecz biorąc, piękno sprawia w nas wrażenie obcowania z czymś większym i wyższym od nas. Według niektórych świadczy to właśnie o istnieniu Boga, a bynajmniej przemawia na korzyść tej tezy. I taki jeden angielski filozof Richard Swinburne uważa nawet, że między istnieniem piękna a istnieniem Boga zachodzi racjonalna zależność. Mówi tak, Bóg ma powód, aby uczynić świat generalnie pięknym, ale też ma powód, by zostawić w nim miejsce na tworzenie piękna przez inteligentne istoty, ludzi. Natomiast nie ma powodu, aby oczekiwać piękna w świecie bez Boga. Skoro więc piękno jest, to jest prawdopodobne, że istnieje także Bóg. No i ten argument oczywiście ma swoje słabe strony. Po pierwsze, czym dokładnie jest piękno? Argument ten opiera się na przeświadczeniu, że jest jakąś obiektywnie istniejącą ideą, która w dodatku musi być jakaś duchowa. A piękno może być czymś zupełnie subiektywnym, bardzo ludzkim i istniejącym tylko w naszym mózgu. Po drugie, opiera się na założeniu, że istnienie piękna ma jakiś logiczny związek z istnieniem Boga. No, a tak oczywiście nie musi być. Niemniej jednak, i możecie mnie tutaj uznać za szaloną, macie do tego prawo, mnie ten argument przekonuje. Nie jako dowód, bo na bycie dowodem nie ma żadnych szans, ale jako argument o pewnej wadze już tak. Jest to argument, który moim zdaniem w przeciwieństwie do innych niczego nie udaje. Wszystkie inne odwołują się do czegoś, czym można je obalić. Do logiki czy nauk empirycznych. A argument z piękna odwołuje się jedynie do piękna, najbardziej tajemniczej idei, jaką doznają ludzie. Niczego nie obiecuję, oprócz istnienia Boga. Dobra, to jest głupie zdanie. Ale jest po prostu czystym zachwytem nad światem, afirmacją życia, takim poczuciem, że coś niesamowitego, tak niesamowitego jak nasz świat i umysł, muszą jednak być czymś więcej, niż to się początkowo wydaje. Nie jest to żaden dowód, dla wielu osób nie jest to nawet argument, jasne, ale moim skromnym zdaniem, jeżeli istnieje Bóg i jeżeli w świecie jest jego ślad, to tym śladem jest właśnie piękno. Jest to szalone, ale jak mówią, w szaleństwie jest metoda. To było 6 argumentów za istnieniem Boga oraz kontrargumenty do nich. Temat Boga jest oczywiście ogromnie wrażliwym tematem, dlatego wyjaśnimy sobie na koniec kilka rzeczy. Zaznaczę tutaj raz jeszcze, że jest to tylko podstawa do dyskusji o istnieniu Boga, zaledwie jej początek. Coś w rodzaju trailera filmowego. Każdy z tych argumentów ma swoje różne wersje i bardziej skomplikowane rozwinięcia, a dyskusje nie kończą się na kontrargumentach, które przedstawiłam. To są wciąż żywe dyskusje. Są kontrargumenty do kontrargumentów i następne kontrargumenty i tak dalej. To jest tylko około 30-minutowy podcast, więc przedstawiam w nim tyle, ile mi się zmieści w zwyczajnym świecie i w takiej formie, żeby mimo trudnego tematu było to w miarę przystępne do słuchania. Więc jeżeli temat istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to zachęcam do dalszej eksploracji tematu. Wcale nie musicie zgadzać się z przedstawionym tutaj raczej agnostycznym stanowiskiem. Albo możecie być agnostykami, a więc osobami uważającymi, że istnienia lub nieistnienia Boga nie można dowieść, ale jednocześnie być osobami wierzącymi lub ateistami, bo agnostycyzm odnosi się do wiedzy, a religijność lub ateizm do wiary, więc są to trochę inne pola. Na przykład możecie mówić, że jesteście agnostykami, bo uważacie, że no, ludzie nie mogą poznać odpowiedzi na to pytanie, żadna nie jest pewna, ale wy wierzycie na przykład, że Bóg istnieje. Poza tym ani wiara, ani ateizm nie są głupie. Ludzie często wzajemnie się uśmieszają, bo ktoś wierzy albo nie, ale filozoficznie oba te stanowiska są szanowanymi stronami dyskusji i każdy ma prawo do wiary wedle uznania, pod warunkiem, że nikomu jej nie narzuca, więc no, szanujmy się nawzajem po prostu. I mój przekaz jest tutaj taki, chcę, żebyście byli wierni sobie. To jest podcast o filozofii, a nie taki, który ma was do czegokolwiek przekonać. No, chyba że do umiłowania trudnych pytań. W każdym bądź razie, poprzez popularyzację filozofii chcę wam dać narzędzie do budowania własnych poglądów, ale nie narzucić wam jakieś poglądy. Więc mam nadzieję, że dzisiejszy temat rozwinął wasze pojęcie na temat istnienia Boga i argumentacji w tym temacie. Wiem, była to spora dawka informacji, ale mam nadzieję, że to była ciekawa dawka. Na podcastowym Instagramie i Facebooku będę udostępniać notatki, czyli takie wizualne podsumowania informacji z odcinka. Więc jak ktoś jest wzrokowcem i chciałby to sobie utrwalić i zobaczyć tak na piśmie w formie instagramowego posta, to serdecznie zapraszam. Nazwa na Instagramie to filozofia po prostu, oddzielone podkreśnikami. A na Facebooku no to oczywiście filozofia po prostu oddzielona spacjami. Oczywiście informuję tam też o następnych odcinkach, także zachęcam do followowania. Chciałabym tutaj podziękować za wszystkie pozytywne opinie i miłe słowa, które do mnie napisaliście. Jesteście naprawdę super. I jestem naprawdę bardzo podekscytowana na następne odcinki i rozwijanie tego podcastu. To był podcast Filozofia po prostu. O istnieniu Boga opowiadała Karolina Polasik. I trzymajcie się. Do usłyszenia. Thank you.